Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W studiu gościmy posłankę Koalicji Obywatelskiej Katarzynę Kierzek-Koperską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podczas Poznańskiego Kongresu Praw Zwierząt w ten weekend powiedziała pani, że prowadzi konto na Instagramie dla swojego kota. Jak znajduje pani na to czas?
To jest też trochę moja pasja. Zwierzęta, prawa zwierząt. W związku z tym zawsze te parę minut się znajdzie, żeby wrzucić tam jakiś post. A też element edukacyjny, że my jako osoby publiczne pokazujemy, że ze zwierzęciem absolutnie da się żyć, że można z nim podróżować, że jest członkiem naszych rodzin, że po prostu należy mu się szacunek i
tak. A kot jeździ z panią Poznań, Warszawa, Wielkopolska, Warszawa?
Absolutnie tak.
Nie ma z tym problemu?
Nie ma z tym problemu. Znaczy, może kot mam trochę z tym problem, ale trochę nie mam wyjścia, ale już się przyzwyczaiła.
Koty powinny mieć prawo wstępu do Sejmu?
Zwierzęta generalnie mają już w tej chwili prawo wstępu do Sejmu, ale jakkolwiek z psem dużo łatwiej wejść do Sejmu
niż z kotem. Na przykład na salę posiedzeń albo na salę komisji?
Powiem szczerze, nie widziałam na sali posiedzeń nikogo ze swoim zwierzątkiem, natomiast mogą wejść, mogą ze swoim opiekunem chodzić korytarzami Sejmu. Z tym już dzisiaj nie mam problemu.
We Włoszech takie są przepisy, że w Senacie nawet można wnieść iguanę albo papugę. Zbyt daleko idące, jak rozumiem. Na razie psy, tak? Przede wszystkim pies przewodnik
tak.
Może wejść.
To zawsze może wejść, dlatego że tutaj obowiązują zupełnie inne przepisy.
Kot jest zaczipowany?
Oczywiście, że tak.
A obowiązek to jest dobry pomysł? Czy to nie jest kolejny obowiązek, którym gdzieś tam obciążamy tych właścicieli i może ktoś stwierdzi, że państwo się czepia, po co mam czipować mojego kota?
To ja już wytłumaczę. Na sobotnim kongresie rzeczywiście pani marszałek Dorota Niedziela mówiła o tych projektach, które w tej chwili są realizowane w Nadzwyczajnej Komisji Ochrony Zwierząt. I ten projekt, bo mamy w komisji dwa projekty poselskie, Koalicja Obywatelskiej i Lewicy dotyczące obowiązkowego chipowania, ale pojawił się też projekt rządowy, on zawsze będzie miał priorytet nad tymi projektami poselskimi i on najpewniej będzie procedowany. Ten projekt jest w tej chwili już na Radzie, Stałym Komitecie Rady Ministrów i pewnie w styczniu trafi do Sejmu. Czego on dotyczy? On dotyczy obowiązku tak naprawdę tylko chipowania psów oraz kotów tak zwanych zbywalnych, czyli to są najczęściej koty rasowe, które są sprzedawane jako takie młode mioty.
I stworzenia rejestru.
Dlaczego? Dlatego, że to jest pierwszy krok do walki z bezdomnością zwierząt. Jeżeli będziemy wiedzieć, kto był opiekunem tego zwierzęcia, to będziemy mogli w stanie też reagować na wszelką patologię z tym związaną. Rejestr w tej chwili jest na rynku kilka rejestrów prywatnych, ale to musi być rejestr państwowy, ponieważ do tego rejestru wpisywane są przede wszystkim dane wrażliwe opiekuna, takie jak PESEL, takie jak telefon. Tam też będą informacje o szczepieniach, o chipowaniu i tak dalej. Ten rejestr ma powstać przy ARMIR-ze, bo jest to taka jednostka dedykowana, natomiast stworzy go Ministerstwo Cyfryzacji. To jest takie rozwiązanie, które już trochę funkcjonuje w Polsce dotyczące zwierząt hodowlanych, czyli trzody chlewnej, koni, bydła. To jest. Także tutaj nie ma jakichś nowatorskich rozwiązań w tej kwestii. Tutaj mówimy o tym, stwórzmy ten rejestr również dla zwierząt domowych, takich jak psy i koty, tak jak powiedziałam, zbywalne. Koty domowe, tak jak moja Hania, nie będą podlegać temu obowiązkowi, chociaż ja uważam...
Dobrowolne.
Ja mam zaczipowaną moją Hankę i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo koty, szczególnie koty, lubią chodzić własnymi drogami, kiedy gdzieś tam wychodzą, zwłaszcza opiekunowie tych kotów, którzy mieszkają na wsi, koty wychodzą z domu. Zawsze jest to bezpieczeństwo, że takie zwierzę nie zginie.
Czyli ten projekt na początku przyszłego roku prawdopodobnie trafi do Sejmu, kiedy głosowane będą projekty prezydenta Karola Nawrockiego. On twierdzi, że wróciła zamrażarka, że jego projekty nie są procedowane, zarzuca Sejmowi, prezydium Sejmu, że jest po prostu, nie wiem, ignorowany, pomijany w pracach.
Prezydent Karol Nawrocki zachowuje się w moim przekonaniu jak kapryśne dziecko. Wetuje, na co tylko ma ochotę. Odmawia nominacji, funkcjonariuszy ABW, SKW, szczególnie w tym trudnym czasie.
Korzysta
wojennym
ze swoich prerogatyw.
Jasne. Natomiast robi to nie dlatego, że korzysta ze swoich prerogatyw i ma jakiś zarzut do tych osób, tylko po prostu strzela focha na to, że ci funkcjonariusze nie przyszli do niego na spotkanie. A przecież szefem tych osób jest premier rządu, a nie prezydent. W związku z tym jego zachowanie jest co najmniej kuriozalne. Odmawia awansów sędziów, odmawia przyznawania odznak. No, nie możemy tak funkcjonować w cywilizowanym kraju. I teraz proszę zwrócić uwagę, że na to wszystko patrzy świat, a zwłaszcza patrzy na to Rosja, która zaciera ręce, bo przecież po co im boty, po co im trole, które mają wprowadzić destabilizację w Polsce, skoro pan prezydent pomaga im właśnie w takim działaniu. Pewnie nieświadomie, ale tak jest. I dlatego uważam, że to, co ostatnio zaproponował, żeby wszyscy przychodzili do niego i konsultowali swoje projekty ustaw, to jest coś absolutnie nie do zrealizowania nawet fizycznie. Bo proszę sobie wyobrazić, że część ustaw jest również poselskich. To, co posłowie mają chodzić do Pałacu Prezydenckiego i każdą ustawę konsultować z panem prezydentem, tym bardziej, że pan prezydent również swoje projekty wrzuca do Sejmu i on nie widzi tutaj potrzeby konsultowania z rządem swoich rozwiązań. Pan marszałek oczywiście powiedział o tak zwanym wecie marszałkowskim, co oczywiście nie jest...
Wiemy, że nie ma czegoś takiego.
Natomiast miał na myśli jedną rzecz. Wiele ustaw, które wpływają do Sejmu, nie ma tak naprawdę żadnych podstaw finansowych. To znaczy nie ma zrealizowanych skutków tej regulacji. My nie wiemy, skąd mamy sfinansować na przykład kuriozalne rozwiązania, być może oczekiwane przez Polki i Polaków, ale pamiętajmy, że budżet nie jest z gumy. Żeby ktoś mógł coś zaproponować, musi wskazać źródła finansowania. Pan prezydent po prostu wrzuca takie
ustawy. Ale te projekty, tak jak tak dla CPK, czy tak dla polskich portów, one są faktycznie zupełnie abstrakcyjne, czy z innego powodu nie są procedowane?
Abstrakcyjne finansowo, panie redaktorze, dlatego że tam koszty tego projektu CPK, który proponuje pan prezydent, jest nie do zrealizowania pod względem finansowym. To są ogromne inwestycje. My mamy go przygotowanego w ten sposób, że przede wszystkim kładziemy duży nacisk na tą infrastrukturę dojazdową, czyli kolej i drogi. Bo bez tego można stworzyć przepiękny port CPK, który będzie stał w szczerym polu, tylko że dojazd do niego będzie obciążony nadmiernymi korkami albo w ogóle będzie uniemożliwiony dla osób na przykład z małych miejscowości. A to ma być port, który ma służyć całej Polsce.
Tylko czy te projekty nie powinny po prostu zostać odrzucone podczas głosowania w Sejmie, a nie mrożone w zamrażalce?
Tylko że jeżeli wiemy, że ten projekt jest nie do zrealizowania, to i tak wiemy, że one zostaną odrzucone, bo przede wszystkim większość sejmowa dzisiaj to jest większość, która jest zapleczem rządu. I jeżeli rząd mówi, nie mamy na to pieniędzy...
Ale prezydent ma prawo inicjatywy.
Absolutnie
tak
ma.
Obywatele.
To niech składa takie projekty, które będą możliwe do zrealizowania. Przecież nikt nie mówi, że będą odrzucane wszystkie projekty pana prezydenta. Tylko że te projekty pana prezydenta są po prostu naznaczone taką chęcią zaistnienia politycznego, a nie są przemyślane i nie mają żadnych podstaw w finansowaniu tych projektów.
Premier Donald Tusk, zdaje się, że podczas wizyty u Barbera powiedział, że rząd jeszcze raz spróbuje obniżyć minimalną składkę zdrowotną. To jest możliwe do zrealizowania?
Spróbujemy, bo rzeczywiście to był jeden z naszych postulatów. My żeśmy doprowadzili go do końca. Tylko po prostu pamiętajmy, że pan prezydent Duda zawetował tą ustawę. Tutaj mówimy o tych najmniejszych przedsiębiorcach. Oni naprawdę ciężko pracują i często jest taki podnoszony argument, no ale będą płacić tyle samo składki, co minimalna, przy minimalnym wynagrodzeniu. Tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli wynagrodzenie u pracownika nie występuje, to i składka nie występuje. A w przypadku przedsiębiorcy, który osiąga straty, i tak musi tą składkę zapłacić. To jest zupełnie inny poziom płatności tej składki. Więc chcemy wesprzeć tych małych przedsiębiorców szczególnie. Więc jeżeli pan premier to zapowiada, to być może kolejny projekt będzie wrzucony, mówiąc kolokwialnie, na obrady Sejmu, do laski marszałkowskiej, i wtedy będziemy nad nim procedować. Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki podejdzie do tego inaczej, bo przecież cały czas mówią o wspieraniu przedsiębiorców. I jakie to jest wspieranie przedsiębiorców?
A co z budżetem na zdrowie? Dziennik Gazeta Prawna napisał, to jest artykuł, zdaje się, że z dziś, że udział wpłat z tytułu składki zdrowotnej w budżecie NFZ-u jest mniejszy niż planowano, o 3,5 miliarda złotych. To pogarsza tak naprawdę sytuację funduszu, który już był w tarapatach.
Panie redaktorze, ale musimy sobie zdać sprawę z jednego. Demografia naszego społeczeństwa się zmienia. Jesteśmy coraz starszym społeczeństwem, a wiadomo, że najwięcej z NFZ-u korzystają ludzie starsi. I to jest normalne. Sama już mam 51 lat i widzę, że częściej muszę bywać na wizytach kontrolnych.
To chyba potrzeba więcej pieniędzy, a nie obniżania
składek. No
właśnie,
do tego zmierzam. Jeżeli mamy, ta szala wieku przenosi się na korzyść społeczeństwa senioralnego, a mniej mamy na rynku osób produktywnych, w tym sensie, że pracujących i wpłacających składkę, to i tak będziemy musieli coraz więcej dopłacać do NFZ-u z budżetu. I to jest sytuacja, która nie występuje tylko w Polsce. Ona jest problemem w całej Unii Europejskiej. Nie chcę powiedzieć na całym świecie, bo oczywiście są regiony, szczególnie te biedne regiony świata, gdzie tam ten problem nie występuje, ale my, patrząc z perspektywy naszych obywateli, to widzimy to, że dzisiaj około kilkunastu procent jest dopłacanych do NFZ-u z budżetu państwa, i ten wskaźnik będzie rósł na pewno.
Czyli nie mniejsi przedsiębiorcy, ale ktoś inny będzie musiał sfinansować te rosnące
wydatki. No ktoś inny, ale to też przedsiębiorcy, panie redaktorze, bo to, że oni nie wpłaciliby wyższej składki, to przecież cały czas płacą podatki. To oni głównie są w tym wpłacającym podatki do budżetu państwa.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Kierzek-Koperska była państwa i moją gościnią. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.